No cóż, możemy przejść do rozważania Bożego Słowa, a więc do naszej godziny biblijnej, tak zwanej godziny biblijnej. Przypominam, umiłowani, że śledzimy losy niezwykłego bohatera Starego Testamentu, jakim był Józef. Kim był Józef? Przypomnijmy sobie, powtórzmy sobie w paru słowach, kim był Józef, zanim pójdziemy za jego ślady do miejsca, gdzie on przebywał. A więc Józef, jak wiecie, był synem Jakuba i synem Racheli, pierworodnym synem Racheli. Miał brata, który się urodził przy porodzie, którego umarła jego matka Rachela, a więc miał brata, młodszego brata o imieniu Beniamin. Może dlatego, że był półsierotą, że bardzo szybko, bardzo rychło stał się sierotą. Może dlatego ojciec go w szczególny sposób miłował. Ojciec go w szczególny sposób miłował, chcąc mu jak gdyby wynagrodzić to, że jest półsierotą, że nie ma matki, że osierociał. W związku z tym, tak jak mówiliśmy poprzednimi razy, ojciec zabiegał o to, aby mu niczego nie brakowało. Kupował mu kosztowne, długie szaty i szczególnie go miłował. I w związku z tym jego dziesięciu braci, bo miał dziesięciu braci, ale pochodzili oni od jego ojca, ale nie od Racheli, a więc jego matki. I tych dziesięciu braci zaczęło pałać zazdrością, że ojciec go tak obdarza miłością i darami, natomiast oni się poczuli jak gdyby trochę odrzuceni i ta zazdrość w pewnym momencie przemieniła się w nienawiść. Ta nienawiść osiągnęła taki stan, jak mówi Biblia, że nie potrafili się zdobyć na choćby jedno dobre słowo pod jego adresem. Nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. A wiecie, że każdy człowiek, nie mówcie, że nie, potrzebuje od czasu do czasu zauważenia, docenienia. Żona potrzebuje, żeby od czasu do czasu, częściej niż rzadziej, mąż powiedział, że jej obiady mu najlepiej smakują ze wszystkich obiadów. To się opłaca, mężowie. Dlaczego? Dlatego, że żony będą się starać gotować jeszcze lepiej. A więc jeśli chcecie, aby wasze żony gotowały jeszcze lepiej, od czasu do czasu powiedzcie im dobre słowo. Powiedzcie im dobre słowo. Żony, jeśli chcecie, aby wasi mężowie byli jeszcze lepsi niż są, od czasu do czasu powiedzcie im, że są najlepszymi mężczyznami, mężami na świecie, a będą jeszcze lepsi. A więc każdy z nas potrzebuje jakiejś takiej zachęty. Kiedyś się mówiło, że człowiekowi dobre słowo powiedzieć nie można, bo wpadnie w pychę. Osobiście znam więcej ludzi skrzywdzonych, zranionych. Ludzi, którzy się poczuli zranieni i zrezygnowani, dlatego że ich często albo za często napominali. Mniej znam takich, którzy z powodu ciepłego, dobrego słowa wpadliby w pychę. To nie jest tak, to jest nie tak, to jest błąd, kochani. Bracia Józefa nie potrafili się zdobyć na jedno dobre słowo. Widzicie, że w naszym zborze także wystartowała młodsza generacja z prowadzeniem nabożeństw, z usługiwaniem podczas nabożeństw. Starajcie się powiedzieć im także od czasu do czasu ciepłe słowo. Naprawdę, gwarantuję wam, nie wpadną z tego powodu w pychę, tylko raczej ich przez to zachęcicie do tego, aby się starali jeszcze lepiej usługiwać. Wiecie, że mamy zespoły, jeden, drugi, trzeci. Ci młodzi ludzie starają się robić to tak, jak potrafią najlepiej. Może by robili jeszcze lepiej, gdyby od czasu do czasu ktoś ich poklepał, powiedział, dobrze to robisz, bracie, dobrze, niech ci Bóg błogosławi, modlę się o ciebie. A więc bądźmy jedni dla drugich zachętą, bądźmy jedni dla drugich takim wsparciem wsparciem. Na to się właśnie nie potrafili zdobyć bracia Józefa. Ale nikt nie z nas nie chciałby być w takiej postawie jak jego bracia. Jego bracia byli zazdrośni, pełni nienawiści, dlatego nie potrafili się zdobyć na choćby jedno dobre słowo. Gdyby byli napełnieni miłością, to na pewno by choć raz powiedzieli: jesteś naszym bratem, kochamy cię, miłujemy cię. A oni nawet nie byli w stanie nazwać go bratem, tylko nazywali go różnorako, nazywali go ten, który od snów i tak dalej, ale nikt nie czytamy w Biblii, aby go nazwali kiedykolwiek bratem. Mistrz od snów, a więc pogardliwie się o nim wyrażali. Kochani, to jest niedobra postawa. To jest postawa świadcząca o tym, że nasza stara natura jest nieprzemieniona, brak pokory, brak uniżoności, brak wywyższania kogoś, a przecież Biblia powiada: jedni drugich wyższych nad siebie miejcie. A więc nie zajmujmy postawy tych dziesięciu braci, którzy mieli niewłaściwe nastawienie do Józefa. I oto jednego razu, jak pamiętacie, ojciec Jakub zażyczył sobie, aby Józef poszedł i zobaczył, co dzieje się z jego braćmi, co dzieje się z jego synami, synami Jakuba, jak się im wiedzie, jak pasą swoje stada. I Józef poszedł. I kiedy szedł, kiedy się zbliżał do nich, bracia, zauważywszy go, podjęli plan, podjęli decyzję: zabijemy Józefa. Postanowili więc zabić Józefa. Ale Bóg do tego nie dopuścił. A nie dopuścił dlatego, ponieważ miał dalekosiężne plany wobec Józefa. Józef nawet jeszcze wtedy o tym nie wiedział, ale Bóg widział już jego przyszłość. Bóg już widział, co będzie później. W tym czasie, gdy ta sytuacja się rozgrywa, Józef ma około 17 lat. Ale Bóg wie, co się będzie działo z Józefem, kim będzie Józef, gdy będzie miał 25 lat, 30 lat. A więc Bóg znał jego przyszłość, choć Józef tej przyszłości nie znał. Jestem świadomy, że Bóg znał moją przyszłość, gdy byłem jeszcze w łonie mojej matki. I choć ja wtedy ani nie planowałem, ani nie przypuszczałem nawet, że będę kaznodzieją, że będę pastorem, ale on o tym już wiedział. Bóg o tym wiedział. Bóg wiedział, znał moją przyszłość. Ja nie wiem, co będzie jutro, ale Bóg wie, co będzie jutro. Ja nie wiem, co będzie za 10 lat, czy jeszcze będę, czy nie będę, ale Bóg wie. A więc Bóg miał plan wobec Józefa. I choć bracia chcieli go zamordować, zabić, Bóg do tego nie dopuścił. My nie wiemy, ile niebezpieczeństw na nasze życie czekało w przeszłości. Zwłaszcza starsze pokolenie, które przechodziło przez gehennę ostatniej wojny, przez te różne problemy związane z czasem powojennym. Nie wiemy, co wróg planował, ale możemy ufać, że Bóg nas przeprowadził, że Bóg nas strzegł i zachowywał. A to dlatego, że wobec każdego z nas Bóg miał swój cel. I Bóg ten swój cel postanowił także i w życiu Józefa zrealizować. I zdumiewający jest fakt, że do zachowania, czy powiedzmy odwrócenia tego planu zabicia Józefa, Bóg użył Rubena. Kim był Ruben? Ruben był najstarszym z braci z tej dziesiątki braci Józefa. I zdumiewające jest to, że tych dziewięciu go usłuchało. Bo Ruben powiedział: słuchajcie, nie zabijajmy go. Przecież to jest nasz brat. Co by nie było, jakby nie było, to jest nasz brat. Nie zabijajmy go, wrzućmy go do studni. I postanowili go wrzucić do studni, w której nie było wody. I jeszcze raz powtarzam, zdumiewające jest to, że tych dziewięciu go usłuchało. Dlaczego tych dziewięciu go usłuchało? Być może usłuchało go dlatego, ponieważ w tamtym czasie obowiązywała hierarchia starszeństwa. Jak wiecie, jeśli dopóki żył dziadek, jako najstarszy członek rodziny, do niego należał decydujący głos. Nikt nie miał mu prawa podskoczyć i powiedzieć: ty wapniaku albo ty starej daty człowieku. Nie, nie. Liczono się z dziadkami, ponieważ byli najstarszymi członkami rodziny. Jeśli dziadka nie stało, odchodził do wieczności, umierał, to ta odpowiedzialność spadała na ojca jako najstarszego członka rodziny. A więc ojciec wtedy przejmował odpowiedzialność za decyzję. Jeśli ojciec umierał, załóżmy, ojciec zaumierał, to odpowiedzialność spadała na najstarszego syna. I najstarszy syn decydował. Decydował wtedy o losie rodziny. Pamiętacie księgę Rut? Pamiętacie rodzinę Noemi, która wyszła z Betlejemu i udała się na pola moabskie? I tam oto umiera jako pierwszy, dlatego że nie wraca, dlatego że kiedy nastała okazja, by wrócić, nie wracał z emigracji, umiera jako pierwszy ojciec. A odpowiedzialność spadła na najstarszego jego syna. Kiedy i on nie wraca, to i on umiera. A kiedy wówczas odpowiedzialność niejako przeszła automatycznie na młodszego syna. A kiedy i młodszy syn nie wraca, nie podejmuje właściwej decyzji, by powrócić, to wtedy i on umiera. I w związku z tym dopiero wtedy odpowiedzialność przeszła na Noemi, na matkę, na żonę tego, który wcześniej umarł. A więc taka była zasada, że najstarsi członkowie rodziny byli tymi, którzy decydują. I może właśnie dlatego, że Ruben był najstarszym, tych dziewięciu go usłuchało. Ale na marginesie tej sprawy chciałbym także czegoś się nauczyć i chciałbym, abyśmy się także czegoś nauczyli pewnej lekcji, ważnej lekcji, jakiej mianowicie? Takiej oto mianowicie, że nie zawsze większość ma rację, że nie zawsze większość potrafi, ma rację, kiedy przegłosuje mniejszość. Gdyby tutaj tych dziewięciu miało rację, to by przegłosowali Rubena i Józef zostałby uśmiercony. Ale okazuje się, że nie tak jest, że zawsze większość ma rację. W związku z tym chyba niedobrze się dzieje, że w zborach domagają się co niektórzy demokracji, a więc przegłosowywania, bo im się wydaje, że jeśli większość przegłosuje tak albo tak, to ta większość zawsze ma rację. Nie, nie. W Biblii czegoś takiego nie spotykamy. Posłuchajcie. Gdyby 10 wywiadowców, którzy poszli do Kanaanu, miało rację, to Mojżesz nie powinien był posłuchać tych dwóch, Jozuego i Kaleba. Powinien był powiedzieć: słuchajcie, kochani, przykro mi Jozue, przykro mi Kaleb, ale tych 10 ma rację, ponieważ ich jest większość. A zatem nie idziemy, wracamy. Ale Jozue nie stanął po stronie 10, a więc tych, którzy byli w większości. Stanął po stronie tych dwóch, choć byli w mniejszości, prawda? A gdyby tak było, że zawsze większość ma rację, to pamiętacie, że bywały sytuacje, iż cały lud chciał wracać do Egiptu. Jeden, jedyny Mojżesz stawał przeciwko i mówił: nie, po moim trupie, to już mój dodatek. Wszyscy chcieli wracać do Egiptu, ale on się temu sprzeciwił. Gdyby więc prawda leżała zawsze po stronie większości przegłosowującej, to Mojżesz byłby bez szans. Ale prawda była zupełnie inna. Gdyby tak było, że większość zawsze ma rację, to Samuel nie miałby racji, bo cały lud chciał króla. Jedynie Samuel powiedział: jeśli chcecie króla, to Bóg przestanie być waszym królem. Ale większość zadecydowała, że jednak chcą mieć króla. Okazuje się, że jednak Samuel miał rację, choć był samotny w swoim postanowieniu. A wreszcie przechodzimy do Nowego Testamentu, gdy Piłat wyprowadził Jezusa i wyprowadził także Barabasza. Pamiętacie? Stanął Piłat między Barabaszem a Jezusem i powiedział: ja w tym Jezusie, królu żydowskim, nie znajduję żadnej winy. Którego więc mam wam wypuścić? Jezusa z Nazaretu czy Barabasza? Którego mam wypuścić? Piłat się opowiadał za Jezusem. Ale większość przegłosowała, że chcą Barabasza. Piłat był na tyle słabym człowiekiem, choć był konsulem, choć miał władzę, że nie stanął po stronie prawdy, nie stanął po stronie Jezusa, ale poszedł za głosem ludu i w związku z tym wypuścił Barabasza. A zatem musimy się także tego uczyć, że nie zawsze większość ma rację. Dlatego nie mówimy, że w Kościele rządzi demokracja, że w Kościele rządzi demokracja. Nie ma na to miejsca, nie ma na to dowodu w Bożym Słowie, że w Kościele rządzi demokracja. Trzeba raczej brać pod uwagę coś innego, że są ludzie, których Bóg powołał i którym Bóg daje przejrzenie, daje prawo podejmowania decyzji. Czasem te decyzje mogą być w sprzeczności z tym, co większość demokratyczna myśli. A zatem tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Powiadam jeszcze raz, gdyby Ruben zaproponował teraz głosowanie, ja proponuję wrzucić Józefa do studni, ale przegłosujmy. Wy proponujecie go zabić, a więc przegłosujmy. To wiecie, czym by się to skończyło. Ale jak powiedziałem, nie zawsze większość ma rację. W związku z tym, jeśli się coś takiego mogłoby wydarzyć kiedykolwiek, że ktoś powiedzmy sobie nie zgodzi się z większością, to nie miejmy mu tego za złe, ale raczej pytajmy, zastanawiajmy się dlaczego. Dlaczego Mojżesz podjął taką decyzję? Dlaczego Samuel był innego zdania? Dlaczego? Bo nie zawsze, jak powiedziałem, większość ma rację. W Królestwie Bożym panuje teokracja. Bóg rządzi, Bóg kieruje, Bóg nadaje ton, a nie większość. No, Józef został w każdym razie sprzedany do Egiptu. Kupił go, jak wiecie, Potyfar. Co mówiliśmy ostatnio, gdy rozważaliśmy sytuację Józefa? Powiedzieliśmy sobie, że Pan był z Józefem. Ciekawą rzeczą jest, że wtedy właśnie, kiedy Józef był w najtrudniejszych okolicznościach, kiedy był niewolnikiem w domu Potyfara, jest stwierdzone, że Pan był z Józefem. I wtedy, kiedy jest powiedziane, że Józef znalazł się w więzieniu, także jest napisane, że Pan był z Józefem. A więc tak jak gdyby dla podkreślenia, dla pouczenia nas, że choćbyśmy w naszym życiu znaleźli się w najtrudniejszych okolicznościach, nigdy nam nie wolno wątpić w obecność Pana przy naszym życiu. Pan jest z nami. Pan był z Józefem w więzieniu, Pan był z Józefem w domu Potyfara. Pan jest z nami i wtedy, kiedy przeżywamy trudne chwile. I mówiliśmy także o tym, że Bóg błogosławił Józefa, a poprzez Józefa błogosławił całemu domowi Potyfara. Od tego momentu, kiedy Józef znalazł się w domu Potyfara, Potyfarowi we wszystkim zaczęło się dobrze powodzić. Potyfar zawdzięczał Józefowi dobrobyt i błogosławieństwo. I dlatego darzył Józefa całkowitym zaufaniem. Wyraziłem zdziwienie, bo nie jest napisane, że Józef był świadomy tego, iż jest naczyniem, przez które Pan przekazuje swoje błogosławieństwo domowi Józefa, domowi Potyfara. Nie znajdujemy czegoś takiego, ale znajdujemy coś takiego, iż Potyfar, poganin, był świadomy, że to całe błogosławieństwo, jakie jest udziałem jego domu, jest zawdzięcza Józefowi. Zawdzięcza Józefowi. Dlatego też bez najmniejszego zastanawiania się, bez najmniejszych wątpliwości powierzył całą odpowiedzialność za dom, za swój majątek właśnie Józefowi. Ale bracia i siostry, musimy także zwrócić uwagę i na drugą stronę medalu. Nie tylko Potyfar był świadomy, że Józef jest źródłem błogosławieństwa. Nie tylko Potyfar wiedział, że temu człowiekowi zawdzięcza błogosławieństwo dla swojego domu. Wiedział o tym również ktoś inny. I powiedzieliśmy sobie ostatnio, kończąc nasze rozważanie, że wiedział również o tym diabeł. Diabeł wiedział, że źródłem błogosławieństwa na dzień dzisiejszy dla domu Potyfara jest Józef. I diabeł wiedział, że wobec tego Józefa Bóg ma dalekosiężne plany i że przygotowuje tego Józefa do ważnej roli, jaką ma odegrać wobec całego Izraela. A więc, że Józef, ten młody człowiek w przyszłości ma się stać narzędziem, którym Bóg się będzie w nadnaturalny sposób posługiwał. Był tego szatan świadomy. A skoro był tego świadomy, to musimy pamiętać, że nie mógł na to przystać. Świadom tego, że Bóg chce użyć Józefa, postanowił zatkać to źródło. Postanowił nie dopuścić do tego, aby Bóg użył w przyszłości Józefa. Aby Bóg się nim w przyszłości posługiwał. Bóg, jak powiedziałem, Bóg czuwał nad Józefem, więc diabeł nie mógł go zabić. Bo przecież Potyfar, kochani, w momencie, gdy tam zaistniało to nieporozumienie w domu, mógł zabić Józefa. Mógł kazać go powiesić albo coś innego z nim zrobić. Ale Potyfar nie mógł tego zrobić, bo Bóg czuwał i ochraniał Józefa, a więc diabeł nie mógł zrobić z Józefem to, co by chciał, bo Bóg ochraniał Józefa. I to też pociesza nas. Choć diabeł krąży wokół nas jako lew ryczący, on jest ograniczony. Jego możliwości są ograniczone. On nie wszystko może. On może tylko na tyle, na ile Bóg mu przyzwoli. On może się do naszego życia zbliżyć na tyle, na ile Bóg mu przyzwoli. Czy pamiętacie, jak to było z Hiobem? Gdy diabeł musiał za każdym razem uzyskać przyzwolenie od Boga, aby zrobić to czy owo w życiu Hioba? Tylko tyle, na ile mu Bóg pozwolił. A więc diabeł nie mógł zabić Józefa. Nie miał na to przyzwolenia, ale diabeł ma na coś przyzwolenie. Diabeł ma na coś przyzwolenie. Diabeł miał przyzwolenie na to, aby kusić Józefa do grzechu. Aby kusić Józefa do grzechu. Diabeł ma przyzwolenie, aby kusić także i nas do grzechu. Tak, bo jeśli by nie miał takiego przyzwolenia, to nie bylibyśmy dobrowolnymi synami, ale zniewolonymi ludźmi. Nie mielibyśmy wolnej woli, ale byśmy byli zniewolonymi ludźmi. A tak mamy prawo wyboru. I zauważcie, tak było z Ewą. Diabeł nie mógł jej zniszczyć, unicestwić, ale miał przyzwolenie, aby ją kusić do zła. Dziwne, bo również miał nawet prawo, przyzwolenie do tego, by kusić Jezusa, Bożego Syna. Kusić Go do wyboru własnej, niezależnej drogi. a więc drogi niezależnej od woli Bożej. Do tego diabeł miał, na to diabeł miał przyzwolenie. Jeszcze raz, Jezus wiedział, w jakim celu przyszedł. Jezus wiedział, że ten cel może osiągnąć tylko w jeden sposób. Poprzez pójście na Golgotę, poprzez zaniesienie grzechów ludzkości na drzewo krzyża. Poprzez Golgotę, poprzez śmierć, poprzez cierpienie, odrzucenie i wzgardę może odkupić rodzaj ludzki. Jezus doskonale o tym wiedział, że sińcami, że cierpieniem, że odrzuceniem i wzgardą, poprzez przyjęcie przekleństwa na siebie, Jezus odkupi ludzkość. Ale czy pamiętacie, jak podstępnie diabeł podchodził Jezusa, gdy go kusił? Podstęp diabła polegał na tym, iż pokazał mu wszystkie królestwa, a więc wszystkie królestwa, wszystkie ziemie, ludzkość, narody, całe bogactwo, całą chwałę, jaka jest na ziemi. I powiedział, wszystko to ci dam, wszystko to ci zwrócę, wszystko to będzie twoje. Nie będziesz musiał za tych ludzi cierpieć, a oni będą twoi. Nie będziesz musiał cierpieć, a ziemia będzie twoja. Nie będziesz musiał. Zrób tylko jedno. Mianowicie, pamiętacie? Pokłoń mi się. A więc wystarczyło tylko schylić głowę, pokłonić się i wszystko to, po co Jezus przyszedł, żeby odzyskać, odkupić, stałoby się własnością Jezusa. Ale czy byłoby to zgodne z wolą Bożą? Nie. Bo przecież od samego początku Bóg postanowił, że odkupienie ludzkości ma się odbyć poprzez Golgotę i poprzez krzyż. I tak jest do dzisiaj. Tak jest i do dzisiaj. Diabeł również i dzisiaj nam wiele rzeczy może proponować, ale jednocześnie za tą propozycją idzie kuszenie ominięcia krzyża. Możesz być chrześcijaninem, ale nie musisz to, nie musisz tamto, A więc być takim sobie, jak wielu innych chrześcijan, wcale nie musisz brać krzyża, wcale nie musisz w zaparciu siebie samego. Możesz być chrześcijaninem, ale nie musisz koniecznie dążyć do świętości życia, do zaparcia się siebie samego, do brania krzyża. I zdaje się, że dzisiaj znajduje wielu zwolenników, którzy omijają krzyż, a chcą być chrześcijanami. Tak jak kiedyś mówiłem, zwiastowałem na temat chrześcijaństwa bez krzyża. Mamy w naszym kraju krzyży bez liku, ale nie o takie krzyże chodzi. Nie o takie krzyże chodzi. Chodzi o inny krzyż. Taki krzyż, jaki niósł Jezus. A Jezus niósł krzyż zaparcia się siebie samego. A Jezus niósł krzyż odrzucenia grzechu. A Jezus niósł krzyż cierpienia z powodu swojej zależności od Ojca. A więc w ten sposób także diabeł kusił Pana Jezusa Chrystusa. Prawdą jest, że diabeł ma prawo, przyzwolenie, aby nas kusić. Bo w tym się okazuje, w tym kuszeniu się okazuje, czy kochamy Pana, czy kochamy Boga, czy też jesteśmy tylko takimi ulepionymi chrześcijanami. Czy kochamy Boga bez względu na okoliczności życia? Czy jesteśmy desperatami, jak to często mówimy, czy też jesteśmy tylko takimi ululonymi chrześcijanami? I najczęściej trzeba także tutaj zauważyć, i chciałbym to także zaakcentować, skoro o tym mówimy, najczęściej diabeł atakuje posługując się swoimi naczyniami. Ludźmi będącymi na jego usługach. Ludzie ci nawet nie muszą być tego świadomi, że są narzędziami diabła. I druga prawda z tym związana polega na tym, że często są to ludzie z kręgu najbliższych naszych przyjaciół, osób zaufanych. A więc diabeł jest rzeczywistą istotą, tak jak i Duch Święty jest rzeczywistą istotą, tak jak Duch Święty chce się nami posługiwać, Biblia w związku z tym bezustannie apeluje, abyśmy oddawali ciała nasze Bogu do dyspozycji. Po co? Po to, aby Bóg się mógł nami posługiwać, bo do człowieka najszybciej dotrze człowiek, bo z człowiekiem najszybciej nawiąże relację człowiek, a więc człowiek człowiekowi, człowiek z człowiekiem, twarzą w twarz. Tak również diabeł jest tego świadomy, że aby zwieść człowieka, aby pokrzyżować Boże plany, musi się posługiwać innym człowiekiem. To jest to pierwsze. To drugie. Oczywiście diabeł wie, że jeśli ktoś nie jest moim przyjacielem, z kimś nie sympatyzuję, komuś nie ufam, komuś nie wierzę, kto już tyle razy mnie zawiódł, albo kłamał, albo zwiódł i tak dalej, że ja już następny raz temu człowiekowi ufać nie muszę i nie mogę i nie będę. I dlatego diabeł za takim człowiekiem, by mnie skusić, nie staje, nie przychodzi, siedząc niejako na barkach takiego człowieka. Przychodzi, wstaje za kimś nam najbliższym, za kimś, do kogo mamy zaufanie, za kimś, z kim się może nawet przyjaźnimy, z kim się może nawet przyjaźnimy. Popatrzmy jeszcze raz do Bożego Słowa, może na dwa przykłady. Zwróćcie uwagę, za kim stanął wróg, nieprzyjaciel, gdy chciał skusić Adama. Kto skusił Adama do spożycia owocu? Nie szatan. Nie szatan skusił Adama do spożycia owocu. Szatan skusił jego żonę Ewę. A Ewa skusiła swojego męża. Któż jest bliższy niż żona? Któż jest bliższy, godzien większego zaufania niż taka najbliższa osoba? A więc widzicie, Adam uległ pokusie swojej żony. A powiedzmy sobie, przypatrzmy się Jezusowi. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że Jezus obwieścił swoim uczniom, teraz pójdziemy do Jerozolimy. I tam w Jerozolimie Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Obwieścił to swoim uczniom. I nagle podchodzi do niego jego najbardziej zaufany uczeń. Kto to był? Szymon Piotr. Podchodzi najbardziej zaufany uczeń, Szymon Piotr, i powiada: Panie, no nie przyjdzie to na Cię. Znajdź jakieś inne wyjście z tej sytuacji. Zrób coś. No przecież to, no jakżeż to tak? Ty pójdziesz umierać na krzyżu? Najbliższy przyjaciel, najwierniejszy sługa usiłuje odwieść Pana Jezusa od tego zamiaru. Pan Jezus się zorientował, że to nie Piotr wymyślił tę strategię. Pan Jezus się zorientował, miał rozeznanie ducha, że to nie Piotr wymyślił ten sposób. Jezus się zorientował, że za tym stanął ktoś, kto chce nie dopuścić Jezusa do krzyża, do Golgoty. Bo wiedział, że krzyż, że Golgota jest zwycięstwem, odkupieniem ludzkości. Tym kimś był szatan. Jezus się zorientował, dlatego mówi: idź precz ode mnie, szatanie! To nie dotyczyło Piotra. On nie powiedział: idź precz ode mnie, Piotrze. On powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Odstąp ode mnie, szatanie. A więc Jezus się zorientował, że za osobą Piotra stanął szatan. I kochani, musimy kochać naszych przyjaciół. Musimy szanować nasze przyjaźnie. Musimy cenić sobie nasze przyjaźnie. Nie unikajmy naszych przyjaciół, ale też pamiętajcie, że w pewnym momencie diabeł może chcieć ich użyć, aby nas zwieść. To dotyczy zwłaszcza młodych. Kochajcie swoich przyjaciół, swoje koleżanki, swoich kolegów w szkołach, ale pamiętajcie, jeśli nie będziecie czuwać, jeśli nie będziecie dostatecznie ostrożni, diabeł się może nimi posłużyć. Po to, żeby was wykorzystać, po to, żeby was zwieść, po to, żeby was odprowadzić od wiary. A więc do pewnego stopnia, do pewnego momentu tylko możemy naszym przyjaciołom, tym zwłaszcza najbliższym, ufać. Musimy być jednak bardzo ostrożni, żebyśmy nie ulegli pokusie, bo diabeł może się nimi posłużyć, bo diabeł może stanąć za nimi. I teraz popatrzcie, wracamy do Józefa. Wracamy do Józefa, bo oto co mówi Biblia. Biblia mówi, że kiedy Bóg błogosławił Józefa w domu Potyfara, kiedy wszystkim się stało oczywistym, że to jest narzędzie Boże, którym Bóg się posługuje, przez które Bóg błogosławi temu domowi, nagle diabeł stanął za żoną Potyfara. Biblia powiada, że nagle coś się zaczęło niepokojącego dziać z żoną Potyfara. Posłuchajcie dwa cytaty z Biblii. W wierszu 7, 39 rozdziału czytamy, że po tych wydarzeniach, kiedy błogosławieństwo spływało na dom Potyfara poprzez Józefa, po tych wydarzeniach żona pana jego, a więc żona Potyfara, zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Popatrzcie, on w tym domu przebywał już od wielu, wielu miesięcy prawdopodobnie. Nigdy na niego nie zwracała uwagi. Ale teraz, kiedy go Bóg zaczął używać, żona Potyfara nagle zwróciła na niego uwagę. I usiłuje skusić go do cudzołóstwa. Podobnie jest w wierszu 10. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią. A więc wyobrażacie sobie, młody człowiek, bo przecież Józef był w tym czasie młodym człowiekiem. I to taka oto okazja. Nikogo nie ma, on i żona Potyfara, ona sama go do tego zachęca, ona sama go do tego przymusza. Wyobrażacie sobie, co ten młody człowiek, pełen sił witalnych, musiał przeżywać? Co ta pokusa znaczyła? Jak bardzo niebezpieczną strategię diabeł opracował. Jestem przekonany. Zresztą statystyki o tym mówią, że co piąty mężczyzna zdradza swoją żonę. Co piąty mężczyzna mający żonę zdradza swoją żonę. Choć może zaspokoić swoje potrzeby fizyczne w małżeństwie, a mimo to przy okazji delegacji, wyjazdu zdradza swoją żonę. A popatrzcie, Józef, okazja, jakaż okazja, jakżeż zachęcany. Diabeł myślał, diabeł spodziewał się, że jeśli się mu uda złapać Józefa w to sidło, to Bóg się już nim dłużej nie będzie mógł posługiwać. To Józef skalane naczynie, zanieczyszczone naczynie, nie będzie mógł już dalej być naczyniem Boga. Bóg się nim nie będzie mógł posługiwać, bo Bóg się nie posługuje byle jakim naczyniem. Ktoś powiedział i słusznie powiedział, że naczynie, którym się Bóg posługuje, nie musi być ze złota, nie musi być ze srebra, ale musi być jakie? Czyste. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, pisze: kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem moim ku rzeczom użytecznym. Dlatego Biblia też w wielu miejscach zachęca, zwłaszcza młodych ludzi, aby swoje życie zachowywali w czystości. Jeśli chcą, aby ich Bóg użył jako namaszczonych, jako w mocy Ducha Świętego w przyszłości chodzących, jeśli chcą być naczyniami Bożymi, to muszą dbać o czystość swojego życia. Bo Bóg się naczyniami skalanymi, zanieczyszczonymi nie może posługiwać. I właśnie diabeł to chciał uczynić. Skalać to naczynie, wobec którego Bóg miał wspaniały plan ratunku dla całego Izraela. A więc żona Potyfara usiłowała zwieść Józefa. I chcę zaznaczyć, to się zresztą często mówi, że kaznodziejom, a więc tym, którzy publicznie występują, tym, na których patrzą oczy wielu ludzi siedzących przed nimi, kaznodziejom grożą trzy szczególne niebezpieczeństwa. Każdy o tym wie. Ewangelistom, kaznodziejom, ludziom, którzy, jak powiadam, stają przed tłumami, stają przed oczami mężczyzn i kobiet, grożą trzy główne niebezpieczeństwa. Nie wiem, czy wiecie o nich, czy nie wiecie. Pierwsze to jest pycha, drugie to są pieniądze, a trzecie to są kobiety. A więc to są kobiety. I takich przypadków w moim życiu znam wiele. No, znam człowieka, nie będę mówił, o kogo chodzi. Znam człowieka, który miał żonę i chyba troje albo czworo dzieci. Miał już około 50 lat. Przyjeżdżał tu do Polski, nawet tutaj usługiwał, z tego miejsca usługiwał, a może tam jeszcze, już nie pamiętam dokładnie. A ponieważ przyjeżdżał z Kanady, potrzebował tłumaczkę. I tłumaczyła go młoda dziewczyna, która studiowała anglistykę. Ni stąd, ni zowąd dowiadujemy się, że zostawił żony, zostawił dzieci, a pojechał w świat, w siną dal, z tą właśnie swoją byłą tłumaczką. I takich przypadków jest więcej. Iluż pastorów poległo, iluż kaznodziejów, iluż ludzi, których Bóg przygotowywał na kaznodziejów, na pastorów, na ewangelistów, poległo. Dlaczego? Dlatego, że diabeł podstawił im taką żonę Potyfara. To nie musiała być żona Potyfara, ale to była osoba z tymi samymi rządzami, załóżmy, albo z tym samym celem, wybrana przez wroga, aby zwieść Bożego sługę. W tym wypadku tutaj to była żona Potyfara. I to w niej diabeł rozbudził pożądanie. Chciałoby się zapytać, żono Potyfara, przecież ty masz swojego męża. Przecież ty możesz z nim iść do łóżka. Po co ci jest potrzebny Józef? Być może ona by nie była nawet w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Bo ktoś inny podpowiadał, sugerował. Ktoś inny ją do tego przymuszał. Kto? Wróg, diabeł, który postanowił zatkać to źródło, nie dopuścić, aby Józef stał się naczyniem Bożym, ratującym w przyszłości całego Izraela. To jest, kochani, ulubiona metoda. To jest ulubiona metoda diabła stosowana wobec mężczyzn, jak i kobiet. I chcę, żebyście o tym wiedzieli. Żebyście o tym wiedzieli, że to jest ulubiona strategia diabła, żeby zwodzić mężczyzn i kobiety. Pomyślcie, król Dawid, potężny król, niesamowity wojownik, który potrafił pokonywać potężne armie, armii Filistynów i inne armii Moabitów, przed którym drżały potężne narody, potężne armie. Pamiętacie? Pokonywał. W końcu doszło do tego, iż usiadł i praktycznie płakał, że nie ma już nikogo, kogo by mógł, z kim by mógł walczyć, bo wszystkich już pokonał. A okazało się, że jego też pokonała. I to kto? Pamiętacie czy nie pamiętacie? Berszeba. Berszeba. To była diabelska strategia, że akurat Uriasz pojechał z Joabem na wojnę, że Berszeba akurat naga się kąpała gdzieś tam na dziedzińcu i że akurat Dawid wyszedł, aby usiąść sobie na swoim balkonie i akurat ją zobaczył. I kiedy ją zobaczył, w nim rozbudzone zostały żądze cielesne i doszło do nieszczęścia, doszło do tragedii. A więc w ten sposób upadł wielki bohater, Boży sługa, jakim był Dawid. A przypomnę wam Absaloma, syna Dawida. Jakżeż bardzo diabeł rozbudził w nim żądzę do swojej córki. Siostry, Tamar. Jakżeż bardzo rozbudził do tego stopnia, że on się biedak aż rozchorował, nie mogąc zapanować nad pożądaniem swojego ciała. Dzisiaj akurat w internecie czytałem o nieszczęśliwym człowieku, tragicznym człowieku, który działał gdzieś w latach 80. na Pomorzu, który na widok kobiety dostawał takiego szału, że nie mógł nad sobą zapanować i mordował je. I coś koło 8 czy 10 kobiet zamordował. W końcu, gdy go aresztowali, to dziękował, że go aresztowali. Pytają dlaczego? No dlatego, że już nie będę musiał oglądać kobiet. A gdy go pytali, a co się z tobą działo? Coś we mnie wstępowało. Coś we mnie wstępowało, coś nade mną brało władzę, coś we mnie się poruszało i choć byłem świadomy, że źle robię, ale nie mogłem się powstrzymać. Więc diabeł rozbudza, potrafi rozbudzić człowieku pożądanie do tego stopnia, że człowiek traci kontrolę nad sobą. I tak było z Absalomem. Jak pamiętacie, tak się rozkochał w swojej siostrze, że no, doszło do gwałtu, a kiedy ją zgwałcił, to potem ją jeszcze bardziej znienawidził. A więc to jest ulubiona taktyka diabelska. I tą taktyką usiłował zniszczyć właśnie Józefa. Nie dopuścić Józefa do wykonania zadania, jakie mu Bóg wyznaczył. Skoro mówimy o atakach diabła, to myślę, że warto by było także wspomnieć i o innych sposobach jego działania, aby sobie ktoś nie pomyślał, że on działa tylko w taki sposób. Skoro jesteśmy już przy tym temacie, to wspomnijmy, że on także działa w inny sposób, czego musimy być świadomi. Z góry zastrzegam, że ja nie jestem zwolennikiem oglądania czy mówienia, że diabeł czy demony są pod każdym krzakiem albo na każdym krzaku. Że wszystko, co się dzieje złego, pochodzi z tego źródła, z demonicznego źródła. To wtedy byśmy musieli powiedzieć, że Bóg stracił kontrolę i Bóg nie ma nic do powiedzenia, że demony, diabły robią, co chcą. To nie jest tak. Ale to też nie oznacza, że jeśli dajemy im przystęp, że one nie wykorzystują tej możliwości. A że wierzący ludzie mogą dawać także diabłu przystęp, to apostoł Paweł wyraźnie się na ten temat wypowiada w liście do Efezjan w 4 rozdziale, mówiąc, nie dawajcie diabłu przystępu. A więc i ludzie wierzący mogą dawać diabłu przystęp do swojego życia. Ale to nie oznacza, że diabeł może wszystko. Pozostaje on istotą ograniczoną, ale jeśli my damy mu przystęp, wtedy może nas atakować w różnoraki sposób. Na przykład poprzez niepokój i dręczenie. Wierzący człowiek może przeżywać ustawicznie lęk, strach, może atakować nas poprzez różnorakie oskarżanie. Jest to jeden z najaktywniejszych sposobów jego działania. Może atakować nas poprzez usidlanie i zniewalanie. I iluż to ludzi on usidlił, zniewolił różnymi nałogami, alkoholem, narkotykami, nikotyną. Mogą to być zboczenia seksualne i tak dalej. Może nas atakować poprzez sprzeciwianie się służbie Bogu, stawianie różnych oporów, i wewnętrznych, i zewnętrznych. A więc ten arsenał diabelskich oporów, sprzeciwów jest wieloraki, jest różnorodny. Ale wracajmy do Józefa, bo śledzimy przecież jego los, jego historię. Za to wszystko, co się wydarzyło, to znaczy Józef odmówił, dając wszystkim wierzącym ludziom właściwy przykład, jak należy postąpić w chwili pokuszenia. Z pokuszeniem nie warto dyskutować. Z kusicielem nie warto dyskutować. Ewa przegrała, dlatego że dyskutowała z diabłem. Józef, zauważcie, nie dyskutował z pokuszeniem. Józef zajął postawę godną naśladowania, bo oto w wierszu 12 czytamy, że kiedy po raz któryś z kolei powiedziała mu, połóż się ze mną i chwyciła go nawet i zmuszała go do stosunku, to wówczas Józef zostawił w jej rękach szaty i uciekł. I to słowo uciekł mnie interesuje. Ono jest bardzo ważne. Uciekł. Nieważne, co ona sobie o nim myślała. Nieważne, że go może za mężczyznę już od tego momentu nie miała. Nieważne, jak go traktowała. Uciekł. Jeśli byśmy się przenieśli naszymi myślami do Nowego Testamentu, to w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł udowadnia, że nasze ciało należy do Boga. Że nasze ciało należy do Boga. Nasze ciało nawet do nas nie należy, ale należy do Boga. Dalej apostoł Paweł udowadnia, że grzech cudzołóstwa jest grzechem przeciwko temu ciału, które należy do Boga. A więc moje ciało należy do Boga. I grzech cudzołóstwa jest grzechem przeciwko ciału, które należy do Boga. Dlatego apostoł Paweł mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Jest coś takiego, że w pewnym momencie, jeśli osoba kuszona, czy to mężczyzna, czy kobieta, nie ucieknie, to ją wessie, to go wchłonie. To jego zmysły przestaną racjonalnie pracować i wtedy podda się temu pokuszeniu i może przegrać. I przegra. Dlatego Józef zrobił rzecz ważną, pokazując nam, jak się zachowywać w momencie, w sytuacjach, gdy diabeł kusi nas, załóżmy, do cudzołóstwa. Uciekać. Uciekać i to jak najszybciej uciekać i to jak najdalej uciekać. Ale też ten wypadek pokazuje nam jeszcze coś innego. Że Józef za to, co zrobił, nie spotkał się z pochwałą. Nie spotkał się z nagrodą. A powinien był, prawda? Bo przecież zachował się szlachetnie. Nie skrzywdził żony swojego pana. Powinien być więc za to wynagrodzony. Ale diabeł postarał się o to, aby za to, że nie skorzystał z jego oferty, z jego propozycji, z jego kuszenia, żeby poniósł za to karę. I tak to bywa. I tak to bywa. Tak to bywa. Ludzie nie zrozumią naszej postawy, postawy odmowy uczestniczenia z nimi w ich grzesznych czynach. Ludzie nie zrozumią, że nie zasiadasz z nimi do stołu biesiadnego, aby potem leżeć pod tym stołem. Ludzie tego nie zrozumią. Odmówisz? Powiesz nie? Nikt cię za to nie pogłaszcze. Albo jeśli to jednostki. Nikt cię za to nie pogłaszcze. Wręcz spotkasz się z odrzuceniem, ze wzgardą. Ja pamiętam, jak pracowałem na kierowniczym stanowisku, to w tamtych czasach to się obchodziło różne święta, 22 lipca, 1 maja. Kto pracował w tamtym czasie, to wie, że podczas takich świąt to najczęściej odbywały się jakieś po zakładach pracy masówki, albo czyny społeczne, a po czynach społecznych znoszono. Transportery piwa, a gdzieś tam przemycano albo nie przemycano, specjalnie przywożono pół litrówki i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy libacja. I pamiętam takie jedno zdarzenie. Przyszli moi pracownicy. Kierowniku, napije się pan z nami? Nie, kochanie, nie napije się z wami. To co, pan gardzi nami? Zwykłymi robotnikami pan gardzi? Robotnikami pan gardzi? A wtedy robotnik to był pan. Klasa robotnicza decydowała wtedy. Pamiętacie, starsi? A więc klasa robotnicza, to co z klasą robotniczą się pan nie napije? Nie napije się. Myślicie, że ktokolwiek powiedział, no cenimy pana za to, że pan jest stanowczy i że pan broni swojego stanowiska. Nie. Raczej czuło się tę pogardę, to odrzucenie. No nie napije się nawet z swoimi pracownikami. Nie wypije, nie wychyli kielicha i tak dalej, i tak dalej. No więc za odmowę współżycia Józef nie otrzymał nagrody, ale został za to ukarany. Jak pamiętacie, ta zwodnicza kobieta nie tylko zwodziła Józefa, ale ta cielesna miłość, która była w niej do Józefa, kiedy on odmówił, nagle zamieniła się w co? W nienawiść. Tak jak mówiliśmy wcześniej także z synem Dawida Absalomem. Kiedy ją wykorzystał, kiedy załatwił swoją potrzebę, znienawidził ją. I tak to bardzo często bywa. Dopóki diabeł nie skusi, to się przymila. To jest taki gładki, taki słodki. To jest taki pochlebca. Ale kiedy już wykorzysta, no to wtedy już cię drugim kielichem nie poczęstuje. Nie. Bo już zrobił swoje. Bo już zrobił swoje. I popatrzcie, co się działo z Józefem. Kiedy Józef nie uległ, kiedy Józef się nie poddał, ta kobieta nagle jej żądza zamieniła się w złość, w nienawiść, która się objawiła w kłamstwie, bo kiedy przyszedł jej mąż, mogła przecież to przemilczeć, że Józef się z nią tak obszedł, jak się obszedł, że ją zachował w czystości, mogła to przemilczeć, nikt by o tym nie wiedział. Ale widzicie, diabeł chciał zniszczyć Józefa. Skoro nie skorzystałeś z powabu grzechu, no to teraz w inny sposób cię zniszczę. I nagle ta kobieta zaczęła opowiadać o tym, w jaki to sposób Józef chciał ją zgwałcić, wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. No i Potyfar temu uwierzył. I co się dzieje? Kazał go pan pojmać i wtrącić do więzienia. Co mógł myśleć wtedy Józef? Panie, dlaczego? Rozumiałbym, gdybym zgrzeszył, że mnie jej mąż wtrąca do więzienia. Ale przecież ja nie zgrzeszyłem. Ale przecież ja się zachowałem godziwie, jak przystało na Twojego sługę. I za to spotyka mnie taka odpłata? Za to taka nagroda mnie spotyka? Zostaje wtrącony do więzienia? Józef został wtrącony do więzienia. I to to bardzo ciężkie więzienie, bo więzienia egipskie były bardzo ciężkie. Ale kochani, zakończmy może to rozważanie o losach Józefa wtrąconego do więzienia jeszcze jednym stwierdzeniem. Ale Pan był z Józefem. I to jest chyba najbardziej wzruszające. Mimo tych oskarżeń, pokus, nienawiści, odrzucenia, Pan był z Józefem. Gdyby był Józef uległ pokusie, nie byłoby napisane, że Pan był z Józefem. Już by nie było napisane, że Pan był z Józefem, bo Pan by od niego odstąpił. Ale dlatego, że Józef zachował się święcie, godziwie, jak po Bożemu, jak przystało na dziecko Boże, powiada Boże Słowo, że Pan był z Józefem. I chciałoby się w tym momencie powtórzyć za apostołem Pawłem, któż nas odłączy od miłości Bożej. I tam jest wymienione ani to, ani to, ani to, ani to. Ani prześladowanie, ani cierpienie, ani głód nie odłączą nas od miłości Bożej. Co nas może odłączyć od miłości Bożej? Grzech. Grzech nas może odłączyć od miłości Bożej. Grzech, jedynie grzech nas może odłączyć od miłości Bożej. Ale Józef, kochani, odrzucił grzech, dał odpór diabłu, zachował swoje naczynie w świętości. Dlatego jest napisane, a Pan był, pozostał z Józefem. A co się dalej działo? To będziemy mówić. Pan był z Józefem tam w więzieniu. Był z Józefem tam w więzieniu. Tak jak był z Mesachem, Sedrachem i Abdenego w piecu ognistym, tak był z Józefem w więzieniu. Tak jak był z Danielem w jamie lwiej, tak był z Józefem w więzieniu. Tak jest i z nami zawsze wtedy, kiedy dążymy do świętości. Dlatego list do Hebrajczyków mówi, dążcie do uświęcenia. Przepraszam, list apostoła Pawła mówi, dążcie do uświęcenia. Niech nam Pan pomoże, abyśmy tą drogą świętości chodzić chcieli, byli świętymi, bo wtedy będziemy mogli liczyć na to, że Pan będzie z nami. Nie znaczy to, że doświadczeń przeżywać nie będziemy. Nie znaczy to, ale znaczy to, że Pan będzie z nami. A to jest chyba najważniejsze. Niech nam Pan błogosławi. Amen.